Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas. To jest audycja Ścieżki Wiary. Dziś w studio ze mną małżeństwo Ewa i Lech Kowalewscy. Witam Państwa serdecznie.
Cześć Boże, witam.
Witam serdecznie.
Razem występujecie w życiu, już chyba 50-lecie niedługo, i razem występujecie też w innych działaniach, w innych formach, w fundacjach, stowarzyszeniach katolickich. I jakich? Ewa, ty jesteś działaczką Human Life International Polska i Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia. Jesteś też współzałożycielką i wieloletnim członkiem zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, no, i członkiem Krajowej Rady do Spraw Kobiet Episkopatu Polski. Jesteś też wykładowcą na kongresach międzynarodowych, autorką książek, wielu publikacji z zakresu edukacji pro-life. To ja przedstawiłam ciebie. A Alechu, jak ciebie przedstawić?
No to niech żona się pochwali.
Ale no już żona się chwali. Mój mąż przede wszystkim, zawsze pracujemy razem. On jest prezesem fundacji, ja jestem prezesem stowarzyszenia, które są takimi dwiema nogami uzupełniającymi się w dziedzinie obrony życia.
No ja jestem inżynierem, żona jest polonistką, więc zupełnie dwa inne podejścia do zagadnień. Starszy dziennikarzem, no jak to się mówi, magadane. I dlatego w sferze języka polskiego raczej nie dopuszcza mnie do głosu za bardzo. No ja jestem bardziej angielskojęzyczny, więc ta strefa była w mojej odpowiedzialności zawsze. Ewa natomiast świetnie nauczyli w Polsce języka rosyjskiego, więc z kolei tam ja byłem półanalfabetą na konferencjach i kongresach, które tam się odbywały.
No i zawsze żartuję, że jakby wiedzieli, po co mnie uczą, to by na pewno mnie tego ruskiego nie uczyli.
Bardzo się
przydało. Jeździli na wschód, żeby po prostu przekazywać pewne doświadczenia duszpasterstwa rodzin w Polsce. Nie tylko kościołowi katolickiemu, ale również kościołowi prawosławnemu, także to było naprawdę bardzo ciekawe i sialiśmy bardzo mocno. No w tej chwili to wszystko stanęło, sami sobie poradzą.
Jak zaczęła się wasza droga duchowa droga? Jeszcze pewnie przed tym, zanim zostaliście małżeństwem, co?
No przed tym, niśmy się poznali w ogóle.
No mianowicie,
no ja miałem wyjątkowe szczęście, to ojciec wskazał mi tą właściwą drogę. Przede wszystkim nie tylko to, że Pan Bóg istnieje, bo dla mnie wierzę w Boga, nie znaczy, że Pan Bóg istnieje, bo dla mnie to jest oczywiste, że istnieje. Dla mnie to już nie jest wiara, tylko wiedza. Natomiast wiarą jest, żeby Jemu zaufać, że to, jaką drogą On nam wyznaczył, będziemy najbardziej szczęśliwi w tym wszystkim. I czasami jest trudno Mu zaufać w tym momencie, ale jeśli się zaufa, ja to nazywam tą właściwą wiarą. Natomiast no, ojciec mi przekazał to, sam był ekonomistą, docentem, pracował w Morskim Instytucie Rybackim, ale korzenie jego młodości to jest harcerstwo. Bóg, honor, ojczyzna. I on był temu wierny. I na przykład w Morskim Instytucie Rybackim stanowił 100% bezpartyjnych naukowców. O, na przykład tak. I miał zawsze takie powiedzenie. Musimy być wierni Panu Bogu, bo Pan Bóg dba o swoich wariatów.
I my to ciągle powtarzamy.
Ale to doświadczamy na co dzień.
My poznaliśmy się w duszpasterstwie akademickim w Gdyni, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, jeszcze za czasów prałata Jastaka Sławy w Gdyni, księdza Andrzeja Miszewskiego, który wtedy był naszym duszpasterzem. No i to naprawdę było takie miejsce, gdzie mogliśmy być aktywni, pomimo tego, że czasy nie były łatwe, ale mieliśmy taką ochronę. Byliśmy zaangażowani w różne dzieła, no i to nas połączyło, czyli ta wspólna praca, wspólna działalność. A myślę, że Pan Bóg wiedział, co robi, bo właśnie uzupełniamy się znakomicie i to jest Jego dar. A dla mnie Pan Bóg też zawsze był bardzo ważny. I przede wszystkim dla mnie Pan Bóg jest żywy, jest żywą osobą, w którą można wejść w relację. I kiedy dzisiaj widzę pewne dyskusje, czy ataki na Kościół, czy jakoś tam, że młodzież nie widzi tego, jeżeli spotkacie żywego Boga i wejdziecie w prawdziwą relację, to wszystko będzie dla was niestraszne. Bo Pan Bóg to nie jest figurka w Kościele, to jest coś więcej. No ale jeżeli jest żywy, to czegoś od nas oczekuje. No i właśnie dlatego po ślubie najpierw zaczęliśmy chodzić na katechezę, one wtedy jeszcze były w Kościele, żeby się podzielić pewnym doświadczeniem przygotowania do małżeństwa. No a później z czasem zaangażowaliśmy się w duszpasterstwie rodzin. Pracowaliśmy przez 25 lat w poradni rodzinnej. Dopiero w latach 90. przyszedł pro-life, no bo ja się przed tym straszliwie broniłam. Uważałam, że to jest nie do zaakceptowania. Nie, teść mi podarował książkę, tam wtedy to tak na powielaczu były te książki robione. No i tam były zdjęcia takich rozszarpanych dzieci. Ja wtedy byłam w ciąży. Uważałam, że to po prostu jest naprawdę nie tak z jego strony i absolutnie nie chciałam się tym zajmować. To mnie nie dotyczy. Dlaczego ja mam się w to angażować? pracować. Nie? W 91 roku byliśmy na takim dużym kongresie w Zagrzebiu i tam był doktor Jack Wilkie z małżonką, Amerykanie, lekarz, ginekolog,
położnik. No i cały autokar Polak.
Trzeba było im tłumaczyć, bo nie rozumieli. Wybierali się do Medjugorje. To jeszcze były takie pierwsze momenty otwierania się granic i możliwości. No i wtedy mąż siadł w kabinie po raz pierwszy w życiu, a ja musiałam zostać na sali, modląc się za niego, żeby dał radę. No i wtedy posłuchałam wykładów doktora Wilkie i musiałam sobie powiedzieć jasno. Jeżeli wiesz, o co chodzi i wiesz, co się dzieje i nie zrobisz nic, to staniesz za to przed Panem Bogiem. Ja naprawdę uważałam, że coś zrobić muszę. No to coś zaczęło przybierać specjalne kształty, ponieważ najpierw przetłumaczyliśmy książkę doktora Wilkie, która jest chyba najlepszym takim elementem szkoleniowym. No a później właśnie duszpasterstwo rodzin dawało nam też takie oparcie duże. Punkt po punkcie. Potem spotkaliśmy ojca Paula Marksa Benedyktyna, amerykańskiego socjologa, który zdecydował o tym, że u nas powstanie biuro Human Life International. No po prostu on szukał takiego miejsca, z którego można by było iść pracować w Rosji. No i pamiętam swoje dyskusje, mówię, ojcze, no jeżeli Pan Bóg tego chcemy, to rozumiemy, ale robienie na przykład miliona ulotek na nieprzygotowany teren, to jest po prostu wyrzucanie tego materiału i tych pieniędzy do śmieci. Trzeba zacząć szkolić ludzi.
A dlaczego tą Rosję wybrał wtedy? Dlaczego ten kierunek?
No bo cóż. Ameryka się modliła za głosem z Fatimy, Matki Bożej głosem, żeby nastąpiło właśnie to przesilenie i nawrócenie Rosji. O nawrócenie Rosji modliły się wszystkie parafie w Ameryce. U nas zresztą ta sprawa była też dosyć jasna.
Była specjalna modlitwa, ale pod koniec przy świętej zawsze.
Zawsze było tak, że była pewna propozycja, myśmy mieli wątpliwości, czy warto się w to zaangażować. I tak samo było w tym wypadku, bo akurat rodził się nasz syn i ojciec Paul, który był w tym momencie w Warszawie, byliśmy w episkopacie, to był ten moment tuż przed uchwaleniem ustawy o planowaniu rodziny. Zaproponował nam, żeby właśnie iść na wschód. No a ja byłam w ciąży, ja mówię, nie teraz. No ale w końcu dogadaliśmy się, no i powstało biuro w Gdańsku, no i ono istnieje do dzisiaj. Główny cel to jest edukacja. To jest bardzo trudny cel, bo znacznie łatwiej uzyskać wsparcie społeczne, kiedy się robi pewne rzeczy pomocowe. My też oczywiście robimy, ale edukacja społeczna, to żeby do ludzi dotarły podstawowe fakty dotyczące biologii, dotyczące też motywacji, tego co się na świecie dzieje. Także ja wszystkich bardzo gorąco zapraszam na naszą stronę internetową www.hli.org.pl. Łatwo zapamiętać. HLI to oczywiście Human Life International. Tam staramy się właśnie takie umieszczać różne ciekawostki. No a później to różne rzeczy się działy, bo z Rosji przywiozłam też taką myśl, że trzeba się modlić przez ikonę częstochowską, to od prawosławnych, żeby nastąpiło właśnie ten przełom duchowy w Rosji. No to było takie wyzwanie. Dlaczego przez częstochowską? Ona jest przecież w Polsce. No i ostatecznie powstała ta ikona. Ja jestem ikonografem. Myślę, że ten dar jest, uczyłam się tam jeżdżąc na wschód i z różnych publikacji właśnie rosyjskojęzycznych, że ten dar jest właśnie po to, żeby to wszystko mogło ruszyć. I ruszyła peregrynacja
od oceanu do oceanu
w obronie cywilizacji, życia i miłości. To jest fundament chrześcijaństwa. Dzisiaj podsumowujemy już 220 tysięcy kilometrów na liczniku, nie mając grosza w kieszeni. To jest ewidentny cud. Poza tym ja tej peregrynacji naprawdę nie wymyśliłam, ani mój mąż, do głowy nam nie przychodziło, że można ją przewieźć. To była myśl rzucona przez naszych przyjaciół prawosławnych, głęboko wierzących ludzi.
I jak to wygląda w praktyce? Jak to się odbywa? Ikona przejeżdża od miasta do miasta w jakiś sposób? Wiem, że kiedyś płynęła nawet darem młodzieży.
Odwiedziła w Panamie
Światowe Dni Młodzieży.
Tak. No cóż, oni byli przekonani, że tą tradycję judeo-chrześcijańską trzeba kontynuować, bo tradycja jest taka, że trzeba wziąć Arkę Przymierza i przenieść ją linią frontu, żeby zabezpieczyć sobie, że tak powiem, nadprzyrodzoną pomoc Bożą w zmaganiach dotyczących właśnie tych rzeczy. I dla prawosławnych przede wszystkim Matka Boża jest tą Arką Przymierza, Nowego Przymierza. I dlatego w wieloletnich tradycjach zawsze się brało ikonę Matki Bożej, na wały na przykład, jakieś twierdze, jeśli się chciało ją obronić i tak dalej. I oni nam to przypomnieli, ale przypomnieli też coś, co mnie spowodowało pewne ciarki na plecach. Mianowicie okazuje się, że w ich tradycji Matka Boska z Częstochowy, Częstochowska, ma jeszcze tytuł Niepokonane Zwycięstwo. I oni mają specjalny hymn, który tylko w obecności tej ikony śpiewają. Żeby zawierzyć Panu Bogu, że poprzez stawiennictwo Matki Bożej wszystko będzie dobrze, to właśnie dlatego Matka Boża przez świat ruszyła.
Odwiedziła 32 kraje na 5 kontynentach, 220 tysięcy kilometrów. No, tego nikt nie zrobił, ale to myśmy zrobili. Na pytanie, jak to się działo, po prostu my mamy kontakty z różnymi ruchami obrony życia w różnych krajach. To nie są zawsze katolickie ruchy. Są i protestanci, i prawosławni, i różni inni. Nawet z muzułmanami w tej dziedzinie współpracowaliśmy. W związku z czym poprosiliśmy naszych przyjaciół, żeby się w to zaangażowali. Bardzo im się to podobało. Przyjechali na Jasną Górę. No i każdy brał u siebie. I oni najlepiej wiedzieli, gdzie ją trzeba zaprowadzić. To naprawdę jest wzruszające. Jest strona internetowa od oceanu do oceanu.pl. Ona jest w 6 językach prowadzona. Także zapraszam. Tam są i filmy, i wiele różnych takich różnych ciekawostek. A najciekawsze jest to, że ikona w tej chwili wróciła do Polski, do Gdańska. I jest w parafii świętego Kazimierza na gdańskiej Zaspie. Także można ją odwiedzić. My sami tego wygrać nie możemy. Potrzebna jest nam pomoc z góry. No i Maryja może nam wszystko uprosić. W związku z czym. A tak przy okazji to powiem, że ta peregrynacja unaoczniła mi w jakiś sposób nieprawdopodobną pokorę Matki Bożej. Bo ona cichutko staje sobie w kąciku. Wcale nie oczekuje, żebyśmy ją w jakiś tam sposób fetowali nadzwyczajnie. Nie o to jej chodzi. Ona prowadzi do swojego syna. I to w różnych przygodach, no bo jak się jedzie przez świat, to przygód też bywa dużo, jest takie niesamowicie poruszające.
Ważna jest ta dla ciebie relacja z Bogiem. Rozwińcie to. I co to znaczy wedle was relacja z Bogiem? To tak już na koniec.
No, to tak się niby mówi, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, ale mój ojciec, pamiętam to jeszcze, bo przed pierwszą komunią puścił taki temat, mianowicie słuchaj, wiesz ile masz lat, zastanów się, co w twoim wieku robił Chrystus. I mi tam podpowiadał, wiesz, tutaj tego, tu się zgubił, uczył się. No jak miałem 33 lata, to trochę mi już nie swoje było. Czyli on w ten sposób ułatwił mi relację bezpośrednią, ponieważ jakby mi cały czas towarzyszył. I to było dla mnie bardzo pomocne i nigdy nie byłem specjalnie maryjny, dlatego bo ja na skróty do jej syna od razu uderzałem. Natomiast niesamowite jest to, w jaki sposób Pan Bóg pomaga. Tyle przypadków dziwnych miałem, kiedy wyszedłem obronną ręką, że nie uwierzę w przypadki.
Moje odczucie pierwsze jest takie, że jednak ten kontakt osobisty z żywym Bogiem to jest taka sprawa bardzo osobista, ukryta gdzieś głęboko w sercu i o niej się wcale łatwo nie mówi. Ale jeżeli jest ten kontakt, to on powoduje, że Pan Bóg jest obecny w naszym życiu jako małżeństwa, jako rodziny. To nie są tylko jakieś wyjątkowe sytuacje, kiedy cię to robi jakoś tam pompatycznie. To jest po prostu codzienność, bo Pan Bóg jest z nami jak powietrze i w tym momencie nasza rodzina funkcjonuje według jego praw. Staramy się, jak tylko możemy, nie tylko świadczyć swojej własnej rodzinie, ale żeby nasza rodzina mogła świadczyć innym. I to jest piękne. To jest też takie wspomaganie od Pana Boga, żeby myśmy mogli to robić. No ale minęło wiele lat, nasze dzieci są już dorosłe, ale Panu Bogu dzięki, żadne z nich wiary nie straciło. Czyli jednak ta atmosfera domu to jest bardziej wychowawcze niż jakieś tam wielkie wygłaszanie nakazów i zmuszanie młodego człowieka do tego, żeby to czołowo robił. Także ważna jest ta relacja. U każdego może być trochę inna, ale jeżeli jest, to się czuje w kontakcie z człowiekiem. Masz przyjaciela, który jest z innego narodu, innego języka, czasami no szukający, ale widzisz, że on jest w tej samej rodzinie, że on służy Panu Bogu tak jak potrafi, tak jak wyniósł to ze swojej rodziny i ze swojej kultury, bo jest człowiekiem wiary. I w tym momencie powstaje taka jedna wielka rodzina i to jest właśnie Kościół. Dla mnie to jest podstawa, fundament tego wszystkiego, bo gdyby Pana Boga zabrakło w naszym życiu, to my byśmy nic nie mogli zrobić. A tak, ciągle się w coś angażujemy. No
i poznajemy wspaniałych ludzi.
Cudownie się rozmawia. Wiedziałam, że te 15 minut miną bardzo szybko. Ewa i Lech Kowalewscy, działacze Human Life International w temacie ścieżek wiary, wędrówki ścieżkami wiary. O zakrętów pewnie nie było, jeśli chodzi o waszą duchowość. Trwaliście mocno i jesteście.
Jakieś zakręty każdy ma w życiu. Może u mnie były wcześniejsze, bo ja kończąc średnią szkołę po maturze i wchodząc już w tę taką atmosferę bycia studentem, to dla mnie był to taki moment ostatecznego przełomu i wołania Pana Boga i pewnych decyzji. Czyli miałam 20 parę lat. Nie, 20. No i to się właśnie kształtuje bardzo często wcześnie. I mówię, a tamten młody to jeszcze nie wie. Nie, młody właśnie w tym momencie dokonuje wyborów. Także ja myślę, że ważne jest, żeby się nie cofać, żeby zaufać i żeby pamiętać, że Pan Bóg jest żywy.
Mnie ojciec dał taką szczepionkę, że ja nie miałem tego problemu. Natomiast bardzo mi duszpasterstwo akademickie pomogło w usystematyzowaniu tego wszystkiego. No ja jestem inżynier z duchem. Nie jestem takim humanistą duchowym, jak moja żona, że tak powiem. Także musiałem 2 i 2, musiało być zawsze 4. Ale chciałem powiedzieć, że myśmy także się tam nauczyli nauki Kościoła dotyczące rodziny, relacji mąż-żona i tak dalej. I potem, jak weszliśmy w małżeństwo, to doświadczyliśmy czegoś, co czuliśmy, jakbyśmy Amerykę odkryli. Że to jest klucz do szczęścia, jeśli się żyje tak, według tej receptury, którą Pan Bóg wymyślił. I dlatego tak. Trafiliśmy do duszpasterstwa rodzin i tak dalej.
I to duszpasterstwo rodzin nadal działa. Ono
no 25 lat w poradnictwie w Katedrze Oliwskiej.
Teraz już emeryty jesteś.
To tam się to w tej chwili troszeczkę zmieniło. Można nas znaleźć. Jesteśmy na Facebooku, na naszej stronie. Przypominam www.hli.org.pl. Tam również są linki do wszystkich możliwych mediów społecznościowych, gdzie są nasze informacje. Mieliśmy nawet taki moment, że na Facebooku mieliśmy 8 milionów wejść w ciągu miesiąca, a teraz nas przystrzygli i mamy ze 300. No ale to i tak jest bardzo dużo, więc cieszymy się, zapraszamy wszystkich. Bądźcie aktywni, patrzcie pozytywnie na świat, bo ja zawsze mówię, podkreślam, bez miłości nie wygramy.
Bardzo dziękuję, Ewa i Lech Kowalewscy, goście Ścieżek Wiary. Kłaniam się, dziękuję Państwu również. Anna Rymbas.
Ścieżki Wiary.